Ostatnio rozmawialiśmy o serialu Wikingowie. Z moim gościem przybliżaliśmy to, co się w tym serialu zgadza, a co nie. Zawsze chciałem o tym serialu porozmawiać, bo to jest jeden z moich ulubionych, a też ten, który cieszy się największą sławą, można by rzec. Teraz po dłuższej przerwie wracamy do czasów nowożytnych, a konkretnie do czasów Rzeczypospolitej. Rozmawialiśmy już o Ogniem i Mieczem, rozmawialiśmy już o Potopie, a teraz w programie Jak było naprawdę, czas na pana Wołodyjowskiego. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, witam państwa serdecznie. Pan Wołodyjowski, podobnie jak pozostałe filmy, o których wspomniałem, to raczej produkcje, których nie trzeba przedstawiać. Wszyscy doskonale je kojarzymy. To arcydzieło polskiego kina w wykonaniu Jerzego Hoffmana. Mam oczywiście na uwadze to, że to film inspirowany powieścią Sienkiewicza, który pisał ją pod określonym kątem, ku pokrzepieniu serc Polaków, którzy znajdowali się wtedy pod zaborami. Niemniej nie jestem w stanie oprzeć się temu, aby wziąć ten film na warsztat i zobaczyć, jak on pokazuje historię Rzeczpospolitej, jak on prezentuje kraj, który wtedy w XVII wieku był jednym z największych i najbardziej liczących się państw w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Marcinem Gadochą, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dobry wieczór, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed naszą rozmową jeszcze mówiliśmy o tym, że my troszeczkę zrobiliśmy na odwrót, bo Jerzy Hoffman właśnie zaczął od tego filmu, a my na tym filmie kończymy. Ale my zrobiliśmy z kolei chronologicznie.
Dokładnie.
Zaczęliśmy od Ogniem i Mieczem. W każdym razie to jest oczywiście film poświęcony głównej postaci, Michałowi Wołodyjowskiemu. Poznajemy go w kryzysie. Po tym jak zmarła jego narzeczona, wstąpił
Anna.
Do klasztoru, dokładnie tak, wstąpił do klasztoru. Jego kompanii oczywiście, kiedy dowiedzieli się o tym, wyciągają go z tego klasztoru, ale też w niebyle jakim momencie, ponieważ Wołodyjowskiego potrzebuje sam Hetman Sobieski, gdyż Rzeczypospolitej zagrażają Turcy oraz Tatarzy. Tylko że do tego scenariusza, do tej historii pasuje nam właściwie kilku Wołodyjowskich.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Problem jest taki, że jak popatrzymy na postać Wołodyjowskiego przez całą trylogię, to zobaczymy, że on trochę nam się zmienia. I tak, w Ogniem i Mieczem ten Wołodyjowski, którego my spotykamy, to raczej nie jest ten Wołodyjowski w kontekście historycznym, o którym myślimy, oglądając pana Wołodyjowskiego, bo to jest raczej...
To nie jest też Łomnicki.
To też nie jest, Łomnicki niestety, bo uważam, że akurat wtedy, kiedy Łomnicki wkraczał w trylogię Sienkiewicza do pana Wołodyjowskiego, on już był wielkim aktorem. Mhm. I on zresztą, to myślę, że pan redaktor też bardzo dobrze wie, że on bronił się rękami i nogami, bo bał się, żeby spaść z tego właśnie, z tego piedestału, bo to jeden był w tamtym czasie jeden z najwybitniejszych aktorów polskich.
On mówił, że był chory, on się jakoś starał.
Tak, on tutaj właśnie, tutaj był też pewien koncept i pewien podstęp, który zrobił Jerzy Hoffman, któremu bardzo zależało na Wołodyjowskim, także ustawił trochę podobno komisję lekarską, która dopuściła pana Tadeusza Łomnickiego do gry. Natomiast sam Tadeusz Łomnicki pół roku uczył się jazdy konnej pod tutaj okiem trzykrotnego mistrza świata w szabli Piątkowskiego. Przez rok pobierał tutaj nauki szermierki, tak więc on był świetnie przygotowany. Ale wracając
do
historii, to w Ogniem i Mieczem to będzie raczej Michał Wołodyjowski, który jest autentyczną postacią, który był w Dragonii księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Natomiast postać niezbyt dobrze zapisana na kartach historii, negatywna, o złe rzeczy oskarżany. Natomiast ten, którego już spotykamy w panu Wołodyjowskim, to raczej Jerzy Wołodyjowski, urodzony w roku 1620, herb był Korczak, zagończyk, człowiek związany właśnie z Podolem, tam urodzony, tam też działający. I pewne fakty z autentycznego życia Jerzego Wołodyjowskiego świetnie tutaj Sienkiewicz wplótł do swojej książki, bo pewne rzeczy nam się zgadzają, pewne oczywiście nie. Natomiast wiemy, że oczywiście w kontekście takim historycznym, że tak, na pewno był pod Kamieńcem Podolskim, był tutaj na placówce w Chrebtiowie, miał żonę, może nie Basię, ale Krystynę Jeziorkowską. Sama też Krystyna Jeziorkowska no nie była tak młodą dziewczynką, jak tutaj była przedstawiana właśnie ledwie 20, może delikatnie troszkę więcej w kontekście znakomitej roli pani Magdaleny Zawadzkiej. Natomiast Krystyna Jeziorkowska była już niewiastą doświadczoną życiową, blisko lat 40. Wcześniej trzykrotnie już wyszła już za mąż, natomiast pan Jerzy Wołodyjowski był jej czwartym mężem, natomiast pani Krystyna, cokolwiek by o niej nie mówić, bardzo dbała o swoich mężów, bo wtedy, kiedy panowie byli razem z Krystyną, to zawsze jakieś apanaże wojskowe tutaj otrzymywali, tak też było z samym Jerzym. W kontekście faktów i mitów w książce mamy przedstawionego Jerzego Michała Wołodyjowskiego jako głównodowodzącego obrony Kamieńca Podolskiego, natomiast w rzeczywistości głównodowodzącym był Mikołaj Potocki, ale nie Mikołaj Potocki hetman. Natomiast głosy są różne, oczywiście tam było też wielu innych dowódców, natomiast oczywiście Jerzy Wołodyjowski, ten de facto, był jednym z ważniejszych, ale nie najważniejszym. No i kwestia w kontekście tutaj faktów i mitów, no to jego śmierć, tak więc, ale to nie wiem, czy teraz, czy później jeszcze do tego wrócimy.
Możemy od razu powiedzieć, bo
od razu?
Tak, może bo on ginie, znaczy tak. W zasadzie on jest tam z Ketlingiem, prawda, na wieści o poddaniu Kamieńca Podolskiego. Oto, czy to była tak bardzo ważna twierdza, tak skutecznie stawiająca opór Turkom, do tego też jeszcze przejdziemy.
Oczywiście.
Bo też tu są różne absolutnie tak. głosy. Natomiast Wołodyjowski ze swoim przyjacielem Ketlingiem, na wieść o tym, że ta twierdza ma zostać poddana, oni jakby podporządkowują się rozkazom, ale oni są rozdarci, oni nie chcą w zasadzie poddać tej twierdzy. No i postanawiają wysadzić ładunek prochowy w jednej z baszt, jak rozumiemy, tego Kamieńca, no i przy okazji no, wysadzają siebie.
Dokładnie tak.
Tak to widzimy w filmie.
Tak to widzimy w filmie i to jest najprawdopodobniej fikcja literacka, bo jeżeli chcielibyśmy to rozłożyć na czynniki pierwsze, trzeba pamiętać, że w tym momencie Polacy po 12-dniowym, ledwie 12-dniowym oblężeniu poddają się, no nie mają innego wyjścia. To są zbyt skromne siły, twierdza nie jest przygotowana. O samej twierdzy jeszcze będziemy
jeszcze
mówili.
Powiemy,
natomiast tak. Popatrzmy na to tak zdroworozsądkowo. Jeżeli świadomie Jerzy Wołodyjowski razem ze swoim tutaj kompanem, tym kompanem tutaj oczywiście jest Ketling, natomiast najprawdopodobniej Sienkiewicz wzorował się na majorze twierdzy kamienieckiej, który odpowiadał za alterelię niejakim Heikingu z Kurlandii, który, no właśnie, i teraz pytanie jest, czy to było świadome, czy nieświadome, są różne głosy w historii. Jedna teza mówi, że Heiking robi to świadomie, ponieważ chce ukryć pewne malwersacje. Druga tutaj kwestia, no to właśnie ta kwestia honorowa. Trzecia, że tutaj dochodzi do zapruszenia ognia i dochodzi do tej eksplozji. Polacy tłumaczą się, że to zrobili pijani żołdacy i musieli tak powiedzieć. Dlaczego? Bo jeżeli świadomie doszłoby do takiego wybuchu, to proszę pamiętać, że Turcy, którzy zgodzili się na rozejm, no rozsiekliby tych Polaków, którzy no, byli w tej twierdzy, tak więc tutaj także nie sądzę, że to był bohaterski czyn, bo jeżeli byłoby tak w rzeczywistości, czyli i Heiking i Wołodyjowski mieliby tą świadomość, że podejmując taką decyzję naraziliby na szwank życie, zdrowie tych, którzy pozostali. Natomiast w kontekście tych koncepcji najprawdopodobniej sam Jerzy Wołodyjowski nie uczestniczył, ten autentyczny nie uczestniczył w podpaleniu, w zapruszeniu ognia, w czymkolwiek by to było. Najprawdopodobniej on został ranny odłamkiem. Otrzymał tutaj ranę w potylicę i zmarł. Fikcją jest także ten piękny pogrzeb, który został mu wyprawiony.
Tak, bo jego śmierć w ogóle mobilizuje.
Tak, oczywiście.
Nie tylko oczywiście Sobieskiego, tak, no, ale w ogóle całą szlachtę, żeby uderzyć, znaczy, żeby walczyć, podjąć tą równą walkę z zagrożeniem, jakim jest Turcja. No i potem mamy bitwę pod Chocimiem. Szarża husarii.
Dokładnie tak. Piękna szarża husarii. Ja też bardzo lubię tutaj w kontekście pana Wołodyjowskiego ten pierwszy film, to prywata trochę, proszę wybaczyć, taka historyczna, ponieważ konsultantem historycznym właśnie tego filmu, ale także i kolejnych, był profesor Kersten. Jak mówił sam wielki mistrz, pan Jerzy Hoffman, profesor uczył reżysera historii, a reżyser profesora filmoznawstwa, robienia filmów i szukali tych kompromisów. Zresztą o tym już rozmawialiśmy w kontekście potopu, kiedy trzeba było połączyć dwie bitwy pod Prostkami,
tak,
i pod Warką i powstała, za przeproszeniem, bitwa pod Pierdziszewem, jak mówił Jerzy Hoffman, tak więc, która nie miała prawa być, natomiast tutaj profesor Kersten no, musiał się na to zgodzić i w końcu mu się ta koncepcja spodobała, tak więc stworzenia czegoś, także tutaj no, musieli iść na pewne kompromisy. Jednak sztuka filmowa wymaga tych kompromisów. Tak.
Oczywiście.
Więc, szczególnie, że też sam Sienkiewicz o tym mówił i Jerzy Hoffman, że te filmy nie są stricte podręcznikami do nauki historii. One mają zachęcić, tak, prawda, do własnych poszukiwań. Natomiast w kontekście historycznym mam taką...
A my chcemy ułatwić to poszukiwanie.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak.
Odchodzę na chwilę od Wołodyjowskiego. Kiedy zaczyna się film, to na samym początku widzimy, kiedy Szlachta zjeżdża się. To jest 1668 rok. Szlachta zjeżdża się do Warszawy, żeby wziąć udział w Sejmie, żeby też wybrać w ogóle nowego króla, tak? Bo widzimy, że Jan Kazimierz abdykuje. Ale też, patrząc na niektóre sceny, widzimy, że szlachta jest podzielona. Niektórzy chcą Polaka, inni mówią, że w sumie teoretycznie jeszcze można postawić na Francuzów, na Kondeusza. Tak. Jak rozumiem, Ludwika II de Bourbon.
No albo jego syna.
Albo jego syna. No właśnie. I teraz pytanie, w jakiej sytuacji znalazła się wtedy Rzeczpospolita? I czy szlachta była tak podzielona?
Znaczy, sytuacja Rzeczpospolitej w 1668, 69 była fatalna. Ponieważ nałożyło się na to wiele czynników. Czynnik międzynarodowy, raz, my dalej nie podnieśliśmy się jeszcze po potopie szwedzkim. Do tego mieliśmy zapasem wojnę z Moskwą. Rozejm w Andruszowie fatalny. Fatalny w kontekście tego, co w 1367 mija raptem kilkadziesiąt lat, a my tracimy wszystko na wschodzie i Moskwa naprawdę jest potężnym graczem za naszą wschodnią granicą. Do tego dochodzi fatalna w skutkach wojna domowa, opłakana w skutkach bitwa pod Mątwami, bunt tutaj hetmana Lubomirskiego. Polska jest podzielona, drastycznie jest podzielona i to, co widzimy właśnie w kontekście 1668 roku, po raz pierwszy w dziejach naszego państwa, król sam podejmuje decyzję, niezmuszony do abdykacji. Jan II Kazimierz w takim moim prywatnym rankingu jest jednym z najsłabszych władców i dopóki żyła Ludwika Maria Gonzaga, to on jeszcze, że tak powiem, był prowadzony, miał tą motywację, natomiast kiedy zostaje sam, to, no to już tak naprawdę traci siłę do walki o tą Rzeczpospolitą, dlatego podejmuje taką, a nie inną decyzję, szczególnie, że on już próbował wcześniej tutaj trochę wycofać się z tego, ja tylko przypomnę w koncepcję elekcji Vivente Regge, która skończyła się niczym, także doprowadziła między innymi do te plany do wybuchu rokoszu lubomirskiego. Natomiast tak, Polska jest zmęczona w kontekście wydarzeń wojennych, jest bardzo osłabiona w kontekście gospodarczym, bo nie ma czasu, nie ma takiej możliwości. Ta odnowa dopiero nastąpi za czasów Jana III Sobieskiego. Do tego dochodzi kryzys właśnie polityczny, tego rozbicia na różnego rodzaju frakcje. I kiedy widzimy tą elekcję, ona jest dosyć egzotyczna w tym kontekście, że w takim powszechnym właśnie wrażeniu i w takim przekazie, no to oczywiście mamy no, dwie kandydatury. Kandydaturę właśnie francuską i mamy tego Piasta. Jeszcze niesprecyzowanego. Natomiast w kontekście tutaj tego Piasta pojawiają się bardzo abstrakcyjne tutaj w kandydatury, bo sama kandydatura w Wiśniewieckiego pojawia się nie tak od razu. Pojawia się między innymi dowódca wojskowy Polanowski, tak więc, który no, z całym szacunkiem to nie jest pierwsze skrzypce w kontekście wojskowym. On się później jeszcze wsławi, będziemy go widzieć za czasów Sobieskiego, natomiast no, to nie jest ktoś z potężnego rodu. Pojawia się nam ktoś, kto później w kontekście naszych rozmów się też pojawił. Karol Rotaryński, ten, który będzie dowodził w odsieczy wiedeńskiej. Pojawia się ktoś z Moskwy, albo sam car Aleks, albo któryś z jego synów, między innymi Fiodor. I bardzo egzotyczna kandydatura z ordy Islam Girej, który nawet zarzeka się, że przejdzie na chrześcijaństwo. Natomiast summa summarum w grę wchodzą dwie kandydatury. No właśnie francuska, jeszcze nie wiadomo kto, prawda? I ten kandydat Piast. I tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na ten Sejm i na te wydarzenia, to często pomijaną postacią jest późniejszy arcybiskup Gnieźnieński, w tym momencie biskup chełmiński Andrzej Olszowski, który jest świetnym mówcą i zaczyna bardzo powoli, ale bardzo skutecznie właśnie na tej elekcji zachęcać do właśnie do Piasta, ale konkretnego właśnie tutaj Michała Korybuta Wiśniewieckiego, który jest totalnie nieprzygotowany, nie do końca sam chce tutaj tą koronę objąć, natomiast to jednak ma to nazwisko, które idzie w świat i szlachta zwolna, bo zwolna zaczyna właśnie popierać kandydaturę Michała Korybuta-Wiśniewieckiego. Natomiast trzeba pamiętać, że Michał Korybut-Wiśniewiecki od samego początku mierzy się z totalną, potężną opozycją, między innymi w postaci Jana Sobieskiego, który go nazywa, za przeproszeniem, małpą na tronie, z którą się będzie musiał witać. I będzie tutaj, będą bardzo realne plany właśnie pozbycia się z tronu Michała Korybuta-Wiśniewieckiego. I to widzimy w tym kontekście właśnie tej trudnej sytuacji. Szczególnie, że Polska jest targana tymi konfliktami wewnętrznymi i zapomina trochę o tym, co się dzieje w Europie. A od roku 1669, kiedy Turcy zdobywają Kretę, Mehmet IV tutaj brawurowo odzyskuje ją, zdobywa od Wenecjan, to już powinny się zapalić czerwone lampki, że szykujmy się do wojny. Bo polityka turecka jest dosyć łatwo rozpoznawalna i bardzo łatwo ją można rozszyfrować. Jak mam zajęcia ze studentami, to zawsze im pokazuję zegar z kukułką, kiedy mówimy o Turcji. I ta polityka działa jak wahadło właśnie w takim zegarze z kukułką. Jak wahadło jest na zachodzie, to wiedzmy, że coś się będzie działo w kontekście Europy. A jak na wschodzie, no to Sasanidzi będą mieć wtedy problem. Turcy starają się nie walczyć na dwa fronty. Natomiast ten 1669 był takim znakiem ostrzegawczym. To szykujmy się. Szykujmy się, ale myśmy się nie szykowali. Tak więc tutaj Sienkiewicz świetnie to odmalował, właśnie tą sytuację tego kryzysu i tego totalnego podziału w Rzeczpospolitej właśnie po abdykacji przez Jana II Kazimierza.
To, co pan mówi, by się zgadzało z tym, co widzimy też w filmie. Dokładnie pojawia się tak. W pewnej chwili pewien taki napis, że w 1670 roku na tronie zasiadł niedołężny Wiśniowiecki. Granic południowo-wschodnich strzegły nieliczne oddziały. Rzeczpospolita przeżywała kryzys. Ja jeszcze bym zahaczył o ten Kamieniec Podolski, bo pan mówił o Turkach, o Turcji, o Osmanach. Kamieniec Podolski, mówił pan też, że ta twierdza nie była w ogóle przygotowana, więc jeżeli Turcy mieli ogromne doświadczenie też w oblężeniu, myślę, że znacznie większych twierdz niż Kamieniec
Oczywiście,
Podolski,
tak.
Prawda? No to tutaj mamy taką bohaterską bardzo obronę tego kamieńca Podolskiego. Odpierane są szturmy, mimo że ta załoga liczy nieco ponad 1000 żołnierzy.
Troszkę więcej, bo tam jeszcze byli właśnie przystosowani do walki mieszczanie. Natomiast no, proszę też tutaj, musimy o tym pamiętać, że Mehmed IV razem ze swoim wielkim wezyrem Ahmedem Köprülü przyprowadza między 80 a 100 tysięcy. Sztuka wojenna mówi mniej więcej coś takiego, że jeżeli mamy oblężenie, to na jednego zamkniętego w oblężeniu żołnierza przypada 10 atakujących. No, tutaj nie było takich proporcji, stąd wytrzymaliśmy tylko 12 dni, natomiast sama twierdza w kontekście tutaj bastionowym, w kontekście oparcia, mogłaby się dłużej bronić, bo no, Turcy mieli świetne doświadczenie, tak więc tutaj Polacy bardzo realnie do tego podeszli, że no, nie mają szans. Nie mają szans i to nie ma sensu prowadzić dalszych walk, szczególnie, że nie ma liczyć też tutaj na możliwość
wszelkiej odsieczy.
Dokładnie tak. A czy sam Kamieniec był dobrą twierdzą, to można popatrzeć w kontekście tego, jak Polacy próbowali po 1672-73 odzyskać ten Kamieniec Podolski. Przecież zbudowaliśmy już legendarną tutaj twierdzę, czyli Okopy Świętej Trójcy i próbowaliśmy zdobyć. Natomiast nie odzyskaliśmy Kamieńca Podolskiego. Turcy świetnie tutaj manewrowali w kontekście zaopatrzenia tej twierdzy i ona broniła się aż do 1699, kiedy doszło do pokoju w Karłowicach i wtedy dopiero odzyskaliśmy Kamieniec Podolski. Tak więc tutaj w tym momencie twierdza w kontekście samych murów była do obrony. Natomiast nie takimi siłami, które dysponowały. Nie przy takiej załodze, której na pewno bitności nie można odmówić, natomiast no, mierzmy siły na zamiary. Także tutaj oczywiście chciał to odmalować Sienkiewicz, to mu się udało właśnie bardzo plastycznie pokazać. No, choć oczywiście niestety nie kręcono to w samym Kamieńcu Podolskim, tylko zrobiono to w Chęcinach, gdzie zrobiono tutaj, odtworzono właśnie tę twierdzę. Natomiast tak, to była najważniejsza twierdza Podola, natomiast zbyt łatwo oddana. Zbyt łatwo, ale to tutaj nie obwiniałbym obrońców. Raczej jakby całokształt polityki, która w tym momencie była prowadzona.
W tym filmie, jak i zarówno też w Potopie, o którym też rozmawialiśmy, pojawia nam się Daniel Olbrychski.
Tak.
Tam jako Kmicic, tutaj jako Azja Tuchajbejowicz, czyli Tatar. To jest fikcyjna postać, która stanęła na czele buntu Lipków tak zwanego, czyli tych Tatarów, którzy mieszkali na terenie Rzeczpospolitej, tak. No i też najwyżej lojalnej do czasu. Natomiast, no właśnie, sam Azjatu Hajbejowicz to jest postać fikcyjna, ale sam bunt już chyba nie do końca.
Oczywiście, że tak. Bunt, znaczy problemy z Lipkami, jak widzimy w filmie, one są, to jest rok 1672, to jest kumulacja i moment taki kulminacyjny tych wszystkich wydarzeń, natomiast nie chciałbym być tutaj mecenasem, a obrońcą Lipków, natomiast no, skutecznie, że tak powiem, zachęciliśmy ich do tego buntu.
I odmówiliśmy ich chyba wypłaty żołdu.
Dokładnie tak, i to nie pierwszy raz, tak więc oni mogli czuć się pominięci, mogli się czuć trochę gorzej. Do tego też pamiętajmy, że oni są innego wyznania, też pojawia się tutaj kontrreformacja, taka wojująca, oczywiście ona już miała jeszcze wcześniej, natomiast no, pojawiają się takie właśnie też działania oddolne w kontekście trochę poniżania wyznawców religii innej niż rzymskokatolicka. Natomiast kwestia finansowa, te problemy pojawiają się już od lat 40. I to nie jest jak, że tylko i wyłącznie, że one dotyczą samych Lipków, ale one też dotyczyły Kozaków, ale także i wojska koronnego, któremu odmawiano dosyć często i gęsto właśnie wypłat żołdu i stąd mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju mniejszymi bądź większymi buntami. I tutaj to, co się stało w 1672, jest jakby autentycznym faktem. Sam Azjatu Hajbejowicz najprawdopodobniej, no bo tutaj nie jesteśmy tego pewni, na kim wzorował się, ale myślę, że tutaj na dowódcy Lipków Aleksandrze Kryczyńskim. Natomiast tutaj nie odżegnywałbym od czci i wiary tych Lipków, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję, bo później wrócili do Rzeczpospolitej, wrócili do tej wiernej służby. Natomiast sami do tego ich przymusiliśmy. Sami do tego ich przymusiliśmy takim działaniem w kontekście właśnie i zachowania, i też w kontekście no, braku żołdu. To oni też z czegoś musieli żyć, tak więc. A że nadarzyła się okazja, no to wykorzystali to. Ale myśmy nie zrobili prawie nic, żeby ich utrzymać wiernych Rzeczpospolitej, szczególnie, że to byli bitni żołnierze i wielokrotnie pokazywali przed 1672 swoją wierność Polsce, ale także i później zobaczymy w kontekście dziejów tych Tatarów, którzy zasłyną właśnie walkami po stronie polskiej, nawet w wieku 20.
Z kolei całkowitą taką wiernością w stosunku do własnego kraju wykazuje się hetman Sobieski. On tutaj nam wyrasta na właściwie pierwszego obrońcę tej Polski.
Tak, czy w kontekście...
Pytanie, czy słusznie?
No właśnie, tutaj musimy jakby wrócić do początku. Po co Sienkiewicz stworzył trylogię? Po co stworzył właśnie między innymi pana Wołodyjowskiego? No ku pokrzepieniu serc. Natomiast no, ja nie ukrywam, że bardzo lubię postać Jana III Sobieskiego. Natomiast ja na tą postać patrzę w dwóch aspektach. W aspekcie wojskowym, gdzie świetnym dowódcą był, i politycznym, gdzie marnym politykiem był. I jak widzimy tutaj obraz u Sienkiewicza odmalowany, zbawca.
Tak.
Ale jak pokazuje nam historia, no nie był tym zbawcą. Wręcz przeciwnie, w rok 1683 to tak naprawdę ostatnie wielkie triumfy i ja bardziej tutaj cenię sobie nie zwycięstwo pod Wiedniem, tylko bardziej Parkany późniejsze. Natomiast kolejne kampanie, które prowadził w Mołdawii, czy nawet próby odzyskania Kamieńca Podolskiego przez Jana III Sobieskiego, spełzły na niczym. Tak więc aż takim wielkim geniuszem nie był. Ale z czego to wynikało? No właśnie z fatalnej sytuacji politycznej w Rzeczpospolitej. Te wojny między frakcjami, które miały miejsce za czasów właśnie, czy to Jana II Kazimierza, czy za czasów Michała Korbuta Wiśniewieckiego, przeniosły się także tutaj do czasów Jana III Sobieskiego, który wielokrotnie był oskarżany wcześniej właśnie o zdradę. Były wysuwane przeciwko niemu najgorsze oskarżenia. Grożono mu śmiercią, nie tylko jemu, ale także i w kontekście jego rodziny, w kontekście także i zaboru majątku. Także musiał się borykać z bardzo trudną sytuacją. Także w powieści zbawca. W rzeczywistości niestety nie do końca.
Niestety nie do końca. Już tak podsumowując powoli, tak mamy całą tą trylogię Jerzego Hoffmana. Mamy oczywiście pana Wołodyjowskiego, mamy oczywiście Potop, mamy oczywiście Ogniem i Mieczem. W tych filmach też Sienkiewicz dodał od siebie oczywiście, bo on tą swoją trylogię pisał pod pewnym kątem, prawda? To nie jest książka historyczna. Natomiast myślę, że potem ekranizacja Jerzego Hoffmana może zachęcić naprawdę do tego, żeby się wgłębić w tą historię Rzeczypospolitej, bo mimo wszystko, ale moim zdaniem przynajmniej robi to dobrze.
Oczywiście, że tak. Ja uważam w moim takim prywatnym rankingu, proszę wybaczyć, no znowu prywata.
A bardzo proszę.
Ale czuję się do tego troszeczkę tutaj zaproszony. Film Pan Wołodyjowski jest moim ulubionym.
Moim też.
W kontekście tego, że Jerzy Hoffman nie spieszył się. Miał potężny budżet jak na tamte czasy. W ogóle nie wiem, czy mam jeszcze czas, ale w ogóle jakby powstanie tego filmu było też dosyć trudne w kontekście Jerzego Hoffmana, bo to jednak premiera miała miejsce w 28 marca, jeżeli dobrze pamiętam, 1969, natomiast sama praca zaczęła się w 68. Szczególnie, że trzeba pamiętać, że Hoffman robił już podchody w latach 60. do kręcenia trylogii, natomiast miał potężnego przeciwnika w osobie Aleksandra Forda, który był lepiej, że tak powiem, tutaj ustawiony w kontekście świadka filmowego. Natomiast no, Jerzy Hoffman był tylko absolwentem szkoły w Moskwie i tak jego akcje nie stały zbyt wysoko. Natomiast no, 68 rok, kontekst historyczny, Aleksander Ford zostaje zmuszony do wyjazdu. Sam Jerzy Hoffman, który też miał tutaj problemy z ubecją, bo przecież miał korzenie żydowskie i był prześladowany, też go zmuszono do wyjazdu, natomiast on nie uległ temu i często widzimy tutaj w takich wspomnieniach, że przyjeżdżał na plan właśnie po długogodzinnych przesłuchaniach przez aparat bezpieczeństwa. I śmieszna historia w kontekście tego kręcenia na premierze, gratuluje mu sam Moczar. A Moczar stał przecież oczywiście na czele tej nagonki antysemickiej. No i właśnie tutaj wychwalał między innymi mamę pana Jerzego Hoffmana, ale zapomniał, że tak naprawdę ten film powstał dzięki tym osobom, które były prześladowane. Bo jak popatrzymy sobie na te osoby, które wspierały Hoffmana, no to jego asystentem był Goldberg. Wilhelm Holländer odpowiadał za produkcję. Tam się pojawia jeszcze pan Lippmann, tak więc tutaj taki chichot historii w tym kontekście. Natomiast film jest świetnie tutaj przygotowany, jak dla mnie, w kontekście takim technicznym, że to nie widzimy może jakichś wielkich planów, wielkich scen batalistycznych, natomiast te sceny są przemyślane, logiczne, bo widzimy w Potopie już nie jest to. Ogniem i mieczem jest moim zdaniem najgorsze, ale to wynikało z różnych innych przyczyn, natomiast jak dla mnie świetnie się ogląda. I też jeszcze jedna uwaga, powstał serial jednocześnie, ale Hoffman już był nacenzurowanym i reżyserem tego serialu, pan Wołodyjowski, nie jest Hoffman, szczególnie, że kostiumy, sceny, przebitki są...
Czy pan mówi o przygodach pana Michała?
Dokładnie tak.
Okej, o tym serialu.
Dokładnie tak. I tam niestety, jeżeli dobrze pamiętam, to jak są już napisy końcowe po poszczególnych odcinkach, to ze świecą szukać nazwiska Jerzego Hoffmana. Tak. Tak więc już jest inny reżyser. Natomiast mówię, postacie są te same. W ogóle no, też Hoffmanowi trzeba zawdzięczać to, że dobór postaci, bo wspomnieliśmy oczywiście o panu Tadeuszu Łomnickim, ale tam grała plejada znakomitych aktorów, którzy no w tamtym momencie albo już coś znaczyli, albo jeszcze tą rolą właśnie w panu Wołodyjowskim. Barbara Bryska, Jan Nowicki, nieodżałowany Mieczysław Pawlikowski. Moim zdaniem, w moim znowu prywatnym rankingu, znowu proszę wybaczyć, najlepszy Zagłoba. Najlepszy Zagłoba, tak więc to
moim też.
Także późniejsi, nie odbierając kolejnym aktorom, którzy wcielili się w tą postać, bo Pawlikowski miał zagrać w Potopie, no tylko, że niestety zawał serca go dopadł tuż przed kręceniem, trzeba było zmienić aktora. Także to są te postacie, które no i Hanka Bielicka, która także pojawia się w panu Wołodyjowskim, to jest naprawdę gwiazdozbiór, który został właśnie tutaj wprowadzony przez Jerzego Hoffmana. I ja żałuję tylko, że pan Wołodyjowski nie powstał trochę później w kontekście tutaj także i technicznym, bo to byłoby naprawdę ten scenariusz, ci aktorzy, ale technikalia trochę inne. Nawet jakby były takie technikalia, jak były w Potopie, to już byłaby w kontekście dla odbioru dla widza. Natomiast dla mnie ten film jest takim niedoścignionym wzorem. Te kolejne, które powstawały w kontekście tutaj trylogii, jak dla mnie, są trochę słabsze.
Moim i państwa gościem był dr Marcin Gadocha, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie rektorze. Bardzo dziękuję państwu.